Został powołany decyzją Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w lutym 1965 roku. Jednak dopiero 9 lat później zaprosił pierwszych zwiedzających. W tym roku obchodzimy 45-lecie otwarcia Ogrodu Botanicznego UMCS. Pierwsze pomysły na jego stworzenie pojawiły się wraz z powołaniem uczelni na początku lat 40. ubiegłego wieku. Zanim zagospodarowane pod niego zostały tereny majątku Sławinek, utworzony został w obecnym parku akademickim tymczasowy ogród dendrologiczny.
Błażej Macierowski, Ogród Botaniczny UMCS. Pierwsze nasadzenia były już w latach 50. To był dość długi proces. Te rośliny troszeczkę musiały tutaj nam też podrosnąć. Trzeba było zaprojektować dokładnie te kolekcje. My dbamy o gatunki roślin chronionych. U nas te gatunki są bezpieczne. Dbamy, żeby one gdzieś w naturze nie wyginęły. Staramy też się w miarę możliwości je namnażać. Drugim ważnym zadaniem ogrodów jest oczywiście praca naukowa. My jesteśmy przede wszystkim placówką naukowo-dydaktyczną, więc prowadzimy i własne badania naukowe, których wynikami są różne publikacje, ale także udostępniamy miejsce do prowadzenia badań i nasze kolekcje roślinne. Teraz chociażby są prowadzone badania związane z zapylaniem niektórych roślin. Do pracy naukowej zalicza się również zbieranie nasion. Ogrody botaniczne i arboreta wydają indeks seminum, czyli spis nasion. Taki spis udostępniamy do ogrodów praktycznie z całego świata. Te ogrody mogą sobie zamawiać nasiona u nas, natomiast my możemy sobie zamówić nasiona chociażby z ogrodu z Japonii, z Brazylii. Trzecim ważnym zadaniem jest oczywiście edukacja. Przede wszystkim uczymy też o tych roślinach, które mamy zgromadzone. Przychodzą do nas na zajęcia studenci, ale też przychodzą przedszkolaki, przychodzą seniorzy, także przekrój przez edukację ogrodu jest naprawdę bardzo szeroki. Najprostszym takim sposobem jest spacer z przewodnikiem, ale organizujemy również warsztaty, ale i wiele różnych eventów edukacyjnych.
Razem z pracownikiem ogrodu Błażejem Maciorowskim wyruszyliśmy w podróż po tym niezwykłym miejscu, w którym pojawia się wiele zaskakujących roślin.
Stoimy przed przepięknym majowym drzewem. Paulownia tomentoza, drzewo kwitnące w naszych warunkach niestety dość nieregularnie. Ostatni raz tyle kwiatów, ile widzimy właśnie w tym momencie 3 lata temu na tym drzewie było. Piękne kwiaty, taki trąbkowy kształt, fioletowy kolor, bardzo gęsto obrastają całe drzewo. Natomiast jeżeli kwiaty już opadną, to wtedy ozdobą są liście. Liście na razie jeszcze malutkie, ale w lecie w takim szczytowym momencie niektóre z liści mogą nawet do 50 cm szerokości osiągać. Drzewo związane poniekąd z Japonią. Był tam piękny zwyczaj. Kiedyś jak rodziła się córka, dla tej córki właśnie sadzono paulownię. Drzewo rośnie wraz z dzieckiem. Jak już córka wychodziła za mąż, ścinano je i z drewna robiono skrzynie na posa. Czyli można było mieć takie swoje drzewo, które oczywiście później przez długi czas w postaci tego kufra z nami pozostało. Palecznik chiński, czyli tak zwane palce nieboszczyka. Bardzo ciekawa roślina, szczególnie ta nazwa popularna, czyli palce nieboszczyka, biorą się od owoców, czyli strąków, które na jesieni wyrastają na tym krzewie. Mają ciemno-niebieski, taki siny kolor, faktycznie przypominają zwisające palce. Jest to część jadalna tej rośliny. Po przemarznięciu, mniej więcej na przełomie września, października, strąki nadają się już do spożycia. Smak można porównać do smaku melona, arbuza. To jest taka dość nietypowa roślina, którą w ogrodzie możesz skosztować. Efedra przęślą też w języku polskim nazywana. Funkcjonuje jako roślina lecznicza. Substancja z niej pozyskiwana, czyli efedryna, była używana przede wszystkim do leków przeciwastmowych. Natomiast to jest też taki naturalny środek dopingujący, bo gdybyśmy efedrynę właśnie z tej rośliny zażyli, dostajemy taki zastrzyk energii, organizm jest bardziej wydajny, można więcej biegać, ćwiczyć. Natomiast warto też wspomnieć, że substancja jest zakazana w świecie sportu, jest na liście środków dopingujących. To są wyjątkowe rośliny, rośliny chronione. Taki bardzo niepozorny wawrzynek, wilcze łyko. Poza tym, że roślina chroniona też jest śmiertelną trucizną. Wśród ludności Polski, jeżeli w nazwie rośliny pojawiała się cząstka związana z wilkiem, zazwyczaj oznaczało on rośliny trujące. Wtedy łatwiej było z pokolenia na pokolenie taką wiedzę przekazać. Natomiast wawrzynku i roślin mu podobnych używano dawniej do otruwania wilków. Części rośliny dodawano do mięsa, takie mięso wyrzucano na pole. No i jeżeli wilki takie mięso zjadły, no to najczęściej padały trupem. Ciekawą rośliną też tutaj rosnącą jest cis pospolity, czyli z cisów dawniej robiono najlepsze łuki. Podobno strzała wystrzelona z takiego łuku cisowego z powodzeniem przebijała zbroję rycerską. Można określić cis jako najstarszą roślinę chronioną. Już w XV wieku Władysław Jagiełło zabronił wywozu drewna cisowego poza tereny Polski. Dał podwaliny pod ochronę roślin. Na temat cisu warto wspomnieć, że najstarszy cis rośnie w Henrykowie Lubańskim na Dolnym Śląsku. Ma już prawie 1300 lat. Cały ten dział to alpinarium, czyli roślinność górska. Żyją w dość trudnych warunkach, o bardzo zmiennej aurze. Muszą sobie radzić z wysokimi wahaniami temperatur. Muszą też walczyć z silnym wiatrem. Najczęściej trzymają się nisko przy ziemi takie rośliny okrywowe. Wiele z nich, jeżeli już wyrasta nieco wyższych, to jest świetnie przystosowanych, jest bardzo giętkich, więc wiatr nie zaszkodzi im. Wśród takich symboli polskich gór jest sosna limba, która bardzo powoli przyrasta, bo zaledwie do 2-2,5 metra w przeciągu 30 kilku lat. Znosi temperatury nawet do minus 60 stopni. Górale używali kiedyś drewna limbowego do robienia skrzyń na cenne kosztowności. Dypta mięsnolistny, bardzo ciekawa roślina, uważana za roślinę biblijną, przede wszystkim silnie parząca. W upalne dni dobrze też zbyt długo nie przebywać przy tej roślinie, bo wtedy olejki parzące unoszą się dookoła, no i stojąc 2-3 godziny koło tej rośliny albo pracując koło niej, poparzenia na naszej skórze mogłyby się już pojawić. Olejki poza tym, że parzą, są też bardzo łatwopalne. Przy dużej ilości olejków może nawet dojść do samozapłonu tej rośliny, spalają się olejki, natomiast sama roślina pozostaje nieuszkodzona.
Jednak ogród botaniczny UMCS to nie tylko imponująca kolekcja roślin, ale także miejsce z bardzo ciekawą historią. Jej ważnym elementem jest zabytkowy dworek.
Pierwsze zapiski o tym budynku pochodzą z lat 20. XVIII wieku, czyli już prawie sprzed 300 lat. W latach 60. XVIII wieku zamieszkiwała tutaj rodzina Kościuszków, stryj słynnego Tadeusza, czyli Jan Nepomucen Kościuszko. Według przekazów są dwie wizyty Tadeusza Kościuszki na tych terenach na pewno. Pierwsza właśnie w latach 60., kiedy Tadeusz był jeszcze młody chłopakiem, wtedy zasadził pierwsze drzewa na Alei Lipowej, która jest naszym najstarszym historycznym miejscem. Natomiast druga wizyta już odbyła się w okresie insurekcji kościuszkowskiej. Podobno wtedy Tadeusz zarządził stworzenie fortyfikacji na... Pozostałości tej fortyfikacji są jeszcze dalej widoczne. To jest tak zwany szaniec kościuszkowski. Za tymi wołami mogło chować się wojsko, które broniło tych terenów.
Ogród to także świetne miejsce do wypoczynku. Chętni mogą skorzystać z silwioterapii, polegającej na pobieraniu energii z drzew. Przytulenie się do dębu może wpłynąć na zwiększenie się naszych sił witalnych. Dodatkową atrakcją placówki są także szklarnie, w których poza roślinami tropikalnymi możemy zobaczyć litopsy, nazywane żywymi kamieniami. W ogrodzie botanicznym UMCS poza pięknymi roślinami i ciekawą historią możemy znaleźć także ciche miejsce w głośnym mieście, co każdemu z nas może się dobrze przysłużyć. Szczepan Pawłosek, Radio Centrum.